Rozmowę w faktach RMF FM.
8:02, czas na poranną rozmowę. Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu profesor Zdzisław Krasnodębski, zapowiadany przeze mnie jako jedyny człowiek, no może nie jedyny, jeden z niewielu, którego słucha Jarosław Kaczyński.
Redaktorze, pan jakieś tu mity buduje.
Mity. Filozof z ostatnio zajęć, normalnie profesor socjologii.
No, ostatnio zajęć, europoseł.
Filozof z zajęć, bo pan napisał esej o Pascalu i domaga się pan dyskusji o Pascalu i o filozofii.
Tak, ale esej się jeszcze nie ukazał, to już więc, zamawiam sobie miejsce u pana redaktora,
jak się esej ukaże. O prawie Pascala, które znają wszyscy chłopcy, którzy grali kiedyś w piłkę nożną, też będzie, ale może najpierw o polityce. I o miłym, jakże miłym jej aspekcie, no będzie pan miał okazję przywitać nowego kolegę z Polski, Włodzimierz Karpiński, prosto z celi, wybiera się do Parlamentu Europejskiego, siedział o więziennym chlebie, rozumiem, że teraz przywitacie go szampanem i ostrygami.
No, ja go witać nie będę, natomiast no, są koledzy Parlamentu Europejskiego, akurat nie z mojej grupy, tak wyjątkowo, którzy też siedzieli w więzieniu, ciągle się toczy pani Kaili, pan Tarabella, Mark Tarabella, więc myślę, że utworzą jakiś odrębny klub z panem Karpińskim. Ale mówiąc...
Też, odrębny klub więźniów.
Poważnie, wie pan, to jest też ciekawe, bo ostatnio rozmawiałem z jednym z kolegów z Europejskiej Partii Ludowej, cudzoziemcem, i tak właśnie powiedziałem o tej sprawie, że a przecież no, on powinien mniej więcej wiedzieć, no bo to się zawsze ogłasza, że jest tam
nowy
kto odchodzi, a kto przychodzi. I on był bardzo zdziwiony. No, skądinąd kolega hiszpański, socjalista, był bardzo zdziwiony, jak mu powiedziałem, że, nie, że niektórzy członkowie jego grupy, jego frakcji politycznej mają przeszły ze sobą w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Dobrze,
to też było bardzo...
Dobrze, panie profesorze, porozmawiamy może tak. O innej partii, o Prawie i Sprawiedliwości. Ja mam do pana jedno pytanie w tej sprawie, a w zasadzie dwa, ale zacznę od pytania o to... Co na przykład powinien zrobić pana zdaniem PiS? Czy PiS powinien zgłosić nowych wicemarszałków i no, tę gorzką pigułkę, jaką jest odrzucenie wicemarszałków przez obecną większość w Sejmie i w Senacie, przełknąć? Czy też nie twardo stać, że tylko Elżbieta Witek i tylko Marek Peń?
No wie pan, to jednak jest... Skądinąd pewnie trochę przeniesienie i wzorowanie się na Parlamencie Europejskim, bo tam rzeczywiście też były takie sytuacje, w którym ponieważ obowiązuje pewien system Donta, prawda, grupy, frakcje mają uprawnienia też do mianowania i to jest jednak jakaś decyzja polityczna grupy, czy tu w przypadku klubu, kogo wyznacza. I nie może być tak, że inna partia wybiera sobie, prawda, czy inna większość. Więc moim zdaniem jednak Prawo i Sprawiedliwość powinno się tu zachować pryncypialnie, a to, że...
Pryncypialnie? Czyli nie wyznaczać żadnych innych nowych kandydatów?
Nie, no są wyznaczeni kandydaci. Oni powinni zostać przyjęci.
No, no dobrze, panie profesorze, jest inna sprawa, która wzbudza, powiedziałbym, kontrowersję. Mam wrażenie, że opinia publiczna nie do końca rozumie istotę, tak to ładnie ujmę, misji Mateusza Morawieckiego, no bo po co to ciągnąć? Przecież wiadomo, że nie uzyska żadnej większości sejmowej. Nie lepiej po prostu oddać misję tworzenia rządu Tuskowi, skoro i tak on będzie premierem. Rodzi się tylko jedno pytanie. Może chcą jeszcze coś załatwić, może chcą jeszcze gdzieś kogoś usadzić na jakimś fotelu, może chcą jeszcze jakiś kontrakt podpisać.
No, panie redaktorze, ale przecież no, jest tak, że jest jakiś wynik wyborów, jest Prawo i Sprawiedliwość uzyskało najlepszy wynik, wygrało te wybory. Gdyby miał zdolność koalicyjną, to w ogóle byśmy nie rozmawiali.
Ale nie ma.
To tego też nie wiemy.
Nie, no wiemy, profesorze litości.
No pan premier Morawiecki podjął się tego zdania, pan prezydent uznał. Były takie zresztą
dobrze,
precedensy
pytam,
kiedyś.
Pytam pana, po co to robić, po co to ciągnąć? To pytanie zadaję profesorowi Zdzisławowi Krasnodębskiemu, europosłowi Prawa i Sprawiedliwości, który jest z nami. Panie profesorze,
no po to, żeby, po to, żeby spróbować zbudować nową większość.
Ale przecież się jej nie zbuduje. No jeżeli się nie zbuduje, niech pan jakiś minimalny kontakt z rzeczywistością zachowa.
Panie redaktorze, być może się nie zbuduje, natomiast podejmujemy, czy pan premier Morawiecki podejmuje pewną próbę rozmawiania z niektórymi politykami.
Panie profesorze, czy myśli pan,
po drugiej stronie, panie redaktorze, poważnie.
No dobrze,
po drugiej stronie są też ludzie poważni, którym zależy na dobru Rzeczypospolitej, którzy nie wierzą w te wszystkie, prawda, opowieści o państwie pisowskim, o korupcji od góry do dołu, którzy wiedzą również, że te zagrożenia, o których my mówimy, są realnymi zagrożeniami, którzy wiedzą, że sytuacja gospodarcza Polski nie jest zła i tak dalej. No i z nimi trzeba rozmawiać. Być może nie teraz, być może za pół roku.
Panie profesorze, to jest pytanie, po co wy to teraz robicie? Bo to jest trochę takie myślenie, że jak będę długo machał łapami, to w końcu nauczę się latać.
Nie, panie redaktorze. Polityka to są pewne procesy.
Aha, czyli pewne to procesy. Proces,
być może ci politycy, z którymi premier Morawiecki będzie rozmawiał, albo może rozmawia, no ja nie wiem, to być może oni się dzisiaj nie zgodzą, a za pół roku powiedzą: tak,
na pewno
to jest
za pół roku popędzą do was cały PSL.
Niekoniecznie muszą.
Źle nam teraz z Tuskiem, na pewno z Kaczyńskim będzie lepiej.
Niekoniecznie muszą popędzić.
Jarosława Kaczyńskiego, myśli pan, że te ostatnie słowa Jarosława Kaczyńskiego, no, które sobie pozwala, tak popuścił sobie, ten hamulec z siebie zdjął, to jest oznaka tego, że PiS będzie jednak opozycją bardzo surową, totalną, tak jak ogłosiła to kiedyś Platforma. No, jeśli Kaczyński,
o których słowach pan redaktor?
Jeśli Kaczyński z jednej strony mówi, że Tusk zachowuje się jak ostatni lump, a z drugiej strony mówi, że Platforma to niebywałe niemieckie chamstwo. I ciągle tam im mówi, dokucza i wali w nich tą niemieckością, mówi, nazywa ich partią zewnętrzną, przywołując skojarzenia z ewidentnymi zdrajcami Polski, prawda?
No tu są różne rzeczy. No, z jednej strony są pewnie bardzo emocjonalne słowa, prawda, które rzeczywiście popatrząc na ten typ kampanii, który prowadził pan Donald Tusk. Pamięta pan tych silnych ludzi, osiem gwiazd.
Ja pamiętam, co mówił Donald Tusk. Mówił o tym,
więc właśnie,
że wy się odwołujecie
teraz
do pijaków i do złodziejaszków.
Ale odrzućmy teraz sprawę warstwy słownej, prawda, którą można powiedzieć. No to jest oczywiście gdzieś tam. Natomiast kwestia, jeżeli chodzi o wpływy zewnętrzne, to one rzeczywiście są poważnym problemem w Polsce.
Myśli pan, że ten rząd, który powstaje, rząd Platformy Obywatelskiej, to będzie rząd, który będzie ulegał niemieckim wpływom?
Nie wiem, czy akurat niemieckim, ale na pewno unijnym, to mogę pana zapewnić, że będzie unika, ponieważ Unia jednak, to wszyscy piszą, ulega wpływom największych państw, a głównie Niemiec, no to pewnie tak. No.
Sprawiedliwość przegrało te wybory? Ale, proszę państwa, będzie i o filozofii, i o skokach narciarskich, w końcu Zdzisław Krasnodębski, to samozwańczy największy ekspert w polskiej polityce od skoków. I o tym wszystkim w RMF24 w interi.pl, a słuchaczom RMF-u życzymy miłego weekendu. No to teraz tak poważnie, no bo jak ja pytam posłów PiS-u, którzy tutaj przychodzą, czy opozycja totalna, to się wszyscy odżegnują. Nie, jaka totalna, będziemy opozycją rzeczową. A później jest retoryka. Ma pan rację, być może, że to tylko retoryka, no ale polityka uprawia się także, zwłaszcza jak się jest w opozycji, za pomocą słów. Retoryka opozycji całkiem totalnej. No retoryka, w której się mówi: z wami nie gadam, bo jesteście Niemcami. Zresztą, nawet jakbyście nie byli, to jesteście lumpami.
No tak, no z niektórymi można rzeczywiście rozmawiać, z innymi się nie da. Natomiast rzeczywiście, jeżeli odłożymy warstwę, oddzielmy tę warstwę retoryczną, której w Polsce jest bardzo...
No,
bardzo dużo. I przejdźmy do realnych problemów. No, realne problemy są rzeczywiście... Pan pytał o te wpływy zewnętrzne. No, jeżeli porównamy Polskę z innymi krajami, no to na przykład Polskę i Francję, no to te wpływy zewnętrzne na polskie media również,
no nie, ale
na działające
pan,
w Polsce. No nie, ale to są poważne.
Dostrzega pan inne różnice między Polską a Francją? Na przykład w poziomie, nie wiem, zamożności obywateli?
Co ma zamożność obywateli do kwestii, prawda, czy czy no, pewne istotne rzeczy, na przykład nie wiem, komunikacja polityczna, kanały komunikacji politycznej są, no nie, ale pyta pan, są w, pyta w rękach pan, podmiotów pyta pan media, krajowych czy zewnętrznych.
Ale pan naprawdę nie rozumie, czy pan udaje?
Nie, no, pan, nie, no, pan nie redaktor rozumie, to... udaje, że nie rozumie, nie, a przecież właśnie, doskonale...
Otóż jest dokładnie odwrotnie.
Ja jednak
śmiem twierdzić, teraz mówię zupełnie poważnie, że jest fundamentalna różnica między Francją a Polską. Zamożna Francja może sobie pozwolić na to, żeby na przykład, nie wiem, no, że przyjdzie jakiś dżentelmen, który chce sprzedać hutę, swoją hutę, i on nie musi jej sprzedawać Hindusowi. Nie musi sprzedawać Mittalowi, no bo znajdzie się francuski przedsiębiorca,
który ją kupi. I tutaj dochodzimy do...
W Polsce nie ma polskiego przedsiębiorcy, który by tę hutę kupił.
Panie redaktorze, tu dochodzimy rzeczywiście do zasadniczej różnicy politycznej.
I to jest różnica między Polską...
Nie,
to nie jest
politycznej. Między tymi ludźmi, którzy mówią tak jak pan i mówią, że to jest stan, jakby... To jest dopust Boży i my musimy się tak zachowywać, bo my nie mamy kapitału. No, to wszystko jeszcze... To wszystko jeszcze było prawdziwe w latach 90. Otóż po pierwsze, my nigdy się na taką rolę Polski nie godziliśmy. Po drugie, panie redaktorze,
Jesteśmy w zupełnie innej
sytuacji, niż byliśmy w latach 90. I chcemy, i na tym ta cała dyskusja o suwerenności między innymi na tym polega.
Czy
jesteśmy w stanie, no powiedzmy, uprawiać politykę podmiotową, prawda? Czy nasze, powiedzmy...
A wyście uprawiali ją podmiotową przez ostatnie 8 lat, bo wstaliśmy
tak,
z kolan.
Uważam, że uprawialiśmy ją...
Tylko wstając z kolan, walnęliśmy się łbem o stół.
O jaki czasami, stół, panie redaktorze?
Bo czasami mam wrażenie, że trudno było tam znaleźć logikę i...
Ja uważam, że wszystko było logiczne, tylko tak jak w każdym sporze politycznym.
Tylko nie potrafiliśmy, ale
trudno.
PiS ma jedną cechę, której naprawdę... z zazdrością na to patrzą. Znaczy, tak. Nawet jakby chciał znaleźć jakichś sojuszników, to robi wszystko, by ich nie znaleźć. W Polsce nie potrafi znaleźć koalicjanta, tak, a na arenie międzynarodowej Polska przegrywa wszystkie głosowania, na której zależy.
To akurat nie jest prawda.
To akurat nie jest prawda.
Oczywiście, jeżeli chodzi o Unię Europejską.
Europosłowie PiS-u zajmują się, proszę wybaczyć, tak, głównie tym, że przyjeżdżają do Polski i labiedzą, jaka zła jest Unia Europejska i jak nas przegłosowuje i jakie tam okropne rzeczy się dzieją.
Pan jest na naszej pracy. Ja wczoraj akurat uczestniczyłem w ważnych negocjacjach dotyczących rynku elektrycznego i mogę pana zapewnić, że będąc tam jako kontrsprawozdawca, przyczyniłem się do zgody, prawda, która jest dla nas korzystna.
W poprzednim tygodniu, dwa dni
wcześniej odbyło się negocjacje dotyczące metanu, bardzo techniczna rzecz.
Która
jednak decyduje o przyszłości też przyszłości naszych kopalni w najbliższym czasie. I również uzyskaliśmy...
Dobrze, panie pośle, czy możemy jakoś to skrócić? Bo
proszę
ja jednak
bardzo.
Trochę elementów polityki.
No pan chce wprowadzić więcej dynamiki tutaj, ale
najpierw chcę
trzeba
spytać...
mówić o szczegółach tu również.
Dobrze, o metanie też porozmawiamy, ale to może innym razem. Natomiast teraz, czy PiS powinien pójść na twardo? Czy PiS powinien teraz, będąc w opozycji, zwierać szeregi, wezwać swoich wyborców, zbierzmy się razem, bo inaczej mi się tutaj rozejdziecie gdzieś po kątach. Patrzcie, to jest Niemiec, on się nazywa Tusk, naprzód.
Panie redaktorze, no po pierwsze oczywiście no, każda partia musi pozostać skonsolidowana. Jest bardzo trudna sytuacja międzynarodowa, prawda? Dwie wojny, Bliski Wschód. Są te tendencje, o których my mówimy. Za chwilę, w przyszłym tygodniu będzie głosowana dosyć radykalna rezolucja Parlamentu Europejskiego i raport dotyczący zmiany traktatów. Mówi się o rozszerzeniu Unii, trwa akcja dyplomatyczna. Oczywiście i w tym to są jednak procesy, dobra, które decydują
nakreślił pan kontekst, a teraz proszę o odpowiedź.
Oczywiście musimy, mając inny program niż ta koalicja, która może za chwilę obejmie rządy, musimy oczywiście ten swój program przedstawiać, realizować.
Nie wierzę. Pan
jak to?
Mówi minutę.
Dlaczego pan nie wierzy?
Mówi pan minutę i pan nie odpowiedział na to pytanie.
No odpowiadam, że owszem, należy.
Nakreślił pan kontekst, należy, wiemy w jakim jesteśmy.
Gdybyśmy mieli.
Zadałem pytanie, czy tak. PiS powinien...
Tak, powinien, panie redaktorze. Powinien być zwarty, powinien bardzo jasno i wyraźnie stawiać pewne sprawy.
A dlaczego przegraliście? I tak różni ludzie jak Jacek Sasin i Jadwiga Emilewicz mówią, że przegraliście w dużym stopniu dlatego, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego odebrał wam głosy kobiet.
Nie, ja nie sądzę. To jest tak, że rzeczywiście, jeżeli patrzy się na pewne badania opinii publicznej, wiadomo, że w związku z tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nastąpiło zmniejszenie poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości.
No zmniejszenie poparcia powoduje, że się dostaje mniej głosów. A to powoduje, różne, że się czynniki.
Nie, ja uważam, że inna rzecz zadecydowała.
Co?
Zadecydowała być może, panie redaktorze, jeżeli panu przyznam rację, być może retoryka, którą ludzie byli już dosyć znużeni i
ale
być może styl
sprawowania.
No taki jak pan mówi, no bardzo taka ostra retoryka, prawda, w której zamiast mówić o w tej ostrej retoryce, jeszcze raz powtórzę, jest racjonalność, prawda? Bo jeżeli mówimy o wpływach zewnętrznych, to one są realne, jeżeli chodzi o polską politykę. Natomiast można to powiedzieć w różny sposób.
A wy wybraliście taki, że szliście na ostro, szliście na zwarcie, a wielu ludzi wystraszyliście?
Panie redaktorze, no jeszcze raz przypomnę, no Donald Tusk
wrócił... Ale ja próbuję
wrócił,
panu wyjść naprzeciw, a pan się teraz wycofuje ze słów,
wrócił,
które
wrócił
ludzie,
z Unii
mnie.
Europejskiej, wrócił z Brukseli i rozpoczął kampanię nienawiści, no prawda? To wszyscy
dobrze,
dokładnie...
Dobrze,
więc
ale ja nie pytałem o przyczynę sukcesu Tuska, tylko o przyczynę waszej porażki.
Jeszcze raz może powtórzę. Ja uważam oczywiście, że te wszystkie inne czynniki, jak trochę konflikt z Unią, jak wyrok Trybunału Konstytucyjnego, były oczywiście ważne. Moim zdaniem zadecydowało po części oczywiście nasze błędy w sposobie zarządzania, plus być może język, którymi ludzie się... czy Polacy
błędy
się znużyli.
Sposoby zarządzania. Co pan ma na myśli?
No, panie redaktorze, pan o tym wielokrotnie również mówił w tym studiu.
Co pan ma na myśli?
Niektórzy, mając pod koniec...
Ale tak
poprzedni...
konkretnie, niech
no
pan
dobrze,
da przykład jednego błędu. No.
Mając pod koniec ubiegłej kadencji bardzo małą większość parlamentarną, jak wiadomo, no, trzeba było zawiązać... różne kompromisy. Pojawiały się osoby w sferze publicznej, prawda, które moim zdaniem nie powinny w niej się pojawiać.
Pyta pan, mówi pan mi o tym, nie wymieniając żadnego nazwiska, że nie powinniście czepiać się tego jako ostatniej deski ratunku głosu Łukasza Mejzy i na przykład nagradzać go później.
No to pan akurat wymienia nazwisko, no tak jest trochę symboliczne.
Tak,
prawda?
Chodzi
no,
o pewien symbol.
No i tutaj akurat się zgadzam, prawda, no to, że są pewne...
To dlaczego PiS w takim razie nie tylko skorzystał z jego pomocy, ale również nagrodził go miejscem na liście wyborczej? Teraz ma go w swoim klubie.
No to jest... oczywiście nie ja układam listy wyborcze, panie redaktorze, ale myślę... Nie wiem, pewnie, ale myślę, że to jak w wielu innych przypadkach zadecydowały względy. Względy pragmatyczne. No,
względy pragmatyczne, ja to wszystko
pojmuję. Nie, no pragmatyczne jest bardzo prosto w polityce. Trzeba uzyskać odpowiednią ilość głosu na pana akurat tego czy kogoś innego. Zagłosowali wyborcy, prawda? Panie, tak jak na pana
Jarosław
Kołodziejczaka.
Jarosław Kaczyński ogłosił, że zimą, w styczniu, w lutym odbędzie się w Warszawie jakaś wielka konferencja patriotyczna. i będą się jednoczyć. Prawica będzie się jednoczyć. Ja uwielbiam to, bo od razu się czuję
nie
młodszy.
Nie lubi pan jednoczenia.
Nie, właśnie, bardzo lubię, bo tak. Wie pan co, od razu się czuję młodszy o jakieś, no, ile lat? 20? Nie, więcej, 25 co najmniej. Albo nawet ze 30. Ja pamiętam przecież, jak pisałem, że w niedzielę, jak co tydzień jednoczyła się prawica. I naprawdę...
No, w końcu się potem zjednoczyła,
tak.
Wygrała.
I teraz znowu się musi zjednoczyć. A ja pana pytam zupełnie poważnie i bardzo konkretnie, z kim PiS chciałby się jednoczyć?
Ja myślę, że z ludźmi, którym, tak jak pan redaktor, nawet którym leży, tak, leży na sercu dobro naszego kraju, którzy rozumieją procesy europejskie, rozumieją zagrożenia, wiedzą na przykład,
Bo ja będę akurat wtedy zajęty i nie będę mógł przejść.
To szkoda, ale być może jednak pan redaktor się zastanowi i zrozumie, że w sytuacji krańcowej również
zastanowiłem.
Pana głos jest niezwykle...
Panie
redaktorze, ale teraz rozmawiajmy poważnie. Przeczytał pan ten projekt raportu, co przygotowuje Parlament Europejski?
Ale...
Jeżeli chodzi o reformę Unii Europejskiej, przeczytał pan ten raport 12 naukowców? Słyszał pan przemówienie kanclerza Scholza, notabene Niemca, prawda, w pracy.
Czytał pan Goethego, notabene Niemca, litości.
Ale jednak Scholz nie jest Goethem.
Nie jest.
Niezdecydowanie, moim zdaniem.
Ale ja pytam,
ani nawet nie Tomasz Mann.
Nie wiem, o czym
panie redaktorze, teraz rozmawiajmy, bo pan zwraca uwagę, no ja rozumiem, to jest konwencja tego programu, na retorykę, na słowa, ale rozmawiajmy o problemach. No problem jest realny i teraz my mówimy,
Ja zadałem panu zupełnie inne pytanie, pan chce o tym rozmawiać.
Pan redaktor się
ja zadałem
też...
panu pytanie, z kim PiS chce się jednoczyć?
Pan w ogóle powiedziałem, z ludźmi, dla których...
Ze mną.
Tak,
no to
z ludźmi,
odpowiedź brzmi,
z obywatelami.
Nie dlatego, że ja bardzo przepraszam, nie jestem zainteresowany.
Nie mam czasu
na jednoczenie z PiS-em.
Ale podjąłem nie jest pan obywatelem Rzeczypospolitej, jest zatroskanym o losy ojczyzny.
Podjąłem tę decyzję przy wyborach i nie zmieniam. Nie będę się jednoczył z PiS-em. No, proszę wybaczyć. I to nie dlatego,
ale
że...
To będą różne formaty. My zaprosimy pana redaktora. Ja zaproszę pana redaktora do dyskusji, poważnej dyskusji o przyszłości
Unii
Europejskiej.
Ja pana zaprosiłem do RMF-u. Pan nie chce dyskutować. W takim razie ostatnie pytanie to nie będzie pytanie o książki, bo to dla pana zbyt łatwe, tylko pytanie o skoki narciarskie. Czy pana nie martwi to, że nam się kadra bardzo mocno postarzała? Dawid Kubacki 33 lata, Kamil Stok, Piotr Żyła 36 lat obaj. No nawet ci młodzi, jak Aleksander Zniszczą 29 i Paweł Wąsek 24, to już nie są juniorzy.
Mamy kłopot z młodzieżą, widzi pani, nie tylko w życiu publicznym, ale nawet w skokach.
Nawet
się objawia tak na wyskokach. Nie tylko w polityce, ale nawet w skokach.
A wie pan, że, nawet, że trenerem nawet nie jest Polak, tylko człowiek o nazwisku Turnbichler.
No, nazwisko, no, ale pan doskonale
wiem, że to Austriak
wymawia. No cóż z tego, panie redaktorze?
No to ja pana pytam jako eksperta.
Tak.
Czy mamy jeszcze szansę w tym sezonie?
No miejmy nadzieję, że ci wybitni zawodnicy mimo wszystko, mimo swojego
wieku,
prawda, ciągle zachowują. No dzisiejsza 50 to jak dawna 30.
Dlatego ja też będę teraz skakał, ale już nie z nartami, bo to może mogłoby być niezdrowe. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko panu, kłaniam się nisko państwu. Ja się udaję do Wrocławia, a pan na pewno na
Hawaje. Do Wrocławia? Co pan będzie robił we Wrocławiu?
Proszę pana, jest dzisiaj wspaniały koncert w Narodowym Forum Muzyki. Tribute to Wayne Shorter. Jazzowy koncert. Bardzo, bardzo fajny.
Nie znałem pana z tej strony jako wielbiciela jazzu. Tak.
Wielbicielem muzyki owszem jestem. I specjalnie jadę do Wrocławia na ten koncert.
I to są sprawy, o których
powinniśmy
więcej. I to są sprawy
ważne,
więcej,
proszę państwa.
Tak, właśnie, więcej o sztuce,
Radzi
więcej
Coltrane,
o filozofii, więcej o
John
polityce.
Patitucci.
Tak, i tu rozmawiamy. I więcej o polityce jako o dobru wspólnym, dbaniu o dobro wspólne, prawda, i w pewnych problemach strukturalnych, a nie tylko
o słowach, o tym, kto mówi o problemach
źle powiedział,
koniec,
panie redaktorze.
Koniec, jak mawiają dzieci. Do widzenia państwu.